niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spór o Trybunał Konstytucyjny to nie tylko spór ze strażnikami układu interesów, którą była III RP. Najwięcej zastrzeżeń, przeszkód wobec zerwania tego układu mnożą niektórzy polscy prawnicy. Odpowiedzialne jest za to wpierw pozytywizujące kształcenie prawnicze. Na większości także polskich uczelni panuje wciąż mocą oddziaływania wielu poprzednich pokoleń tak zwany pozytywizm prawniczy. Pojawiło się to stanowisko, czy też najgłośniej wybrzmiało w dziejach, w XIX wieku, ale wielokrotnie modyfikował on swoje tezy pod wpływem krytyki zdrowego rozsądku oraz ukrywania swojego zbrodniczego oblicza. Widać to wyraźnie po lekturze leksykonu teorii prawa, z którego korzysta się na współczesnych polskich uczelniach. Student może się pogubić w tym kluczeniu autora hasła pozytywizm prawniczy. Powiem zatem najprościej. Pozytywizm prawniczy twierdzi, że prawo w państwie, prawo stanowione czy prawo pozytywne jest koniec końców decyzją władzy służącą realizacji jakiegoś tylko pożytku. Ów pożytek, a nie jakieś inne powody, usprawiedliwiają nakaz władzy, czyli jakoby prawo. Broniono i broni się rozmaitych wersji pozytywizmu prawniczego, ponieważ ów pożytek różnie jest pojmowany. Albo jako pożytek rządzącego, albo rządzonych, wszystkich, większości lub tylko niektórych. To się zmienia, bo różne są formy władzy, począwszy od tyranii do rządu tłumu. Dla zrozumienia pozytywizmu prawniczego ważniejsze jest zatem skupienie uwagi na sprawie owego pożytku, któremu jakoby ma służyć prawo. Największy wstrząs w dziejach pozytywizmu prawniczego sprawiły zbrodnie niemieckich nazistów, usprawiedliwiane w ówczesnym prawie pożytkiem rasy aryjskiej i narodu niemieckiego. Po pokonaniu Niemiec zmuszono tamtejszych sędziów do osądzenia zbrodniarzy, chociaż nie złamali żadnego niemieckiego prawa. Najpierw unieważniono grabież mienia żydowskiego. Te doświadczenia wstrząsnęły także Gustawem Radbruchem, najsłynniejszym niemieckim prawnikiem tego okresu, ale już niezwykle cenionym w czasach międzywojennych. Był on jednym z czołowych przedstawicieli pozytywizmu prawniczego. Jednak przeżyty koszmar nazizmu zmienił jego zapatrywania na temat prawa. Odrzucił pozytywizm prawniczy. Wpłynął także na orzecznictwo sądów niemieckich. Zwłaszcza Federalny Trybunał Konstytucyjny odwoływał się do jego stanowiska nazywanego od tej pory aż do dzisiaj formułą Radbrucha. Stanowiska o możliwości i fakcie ustawowego bezprawia. Tę formułę Radbrucha wpisano także do niemieckiej ustawy zasadniczej z roku 1949. W artykule 20 mowa, że władza ustawodawcza jest związana porządkiem konstytucyjnym, zaś władza wykonawcza i sądownictwo ustawą i prawem. Odróżnia się zatem w Konstytucji Niemiec czyn zgodny z nakazem prawa stanowionego, ale bezprawny i z tego powodu wykluczony, będąc ustawowym bezprawiem. W oparciu o to rozróżnienie nie tylko skazano nazistowskich zbrodniarzy, ale także zbrodniarzy komunistycznych odpowiedzialnych za mordowanie uciekających przez berliński mur. W niemieckim prawoznawstwie i studiach prawniczych formuła Radbrucha to do dzisiaj centralny temat. Ale domyślamy się, że cały wysiłek poszedł w kierunku demontażu tej formuły. Zwłaszcza próbuje się podważyć jeden z trzech jej elementów, najważniejszy. Nazwę go elementem pedagogicznym. Otóż niemiecki prawnik oskarżył ideę pozytywizmu prawniczego o spowodowanie deprawacji moralnej, a wpierw deprawacji niemieckich prawników. Jego zdaniem to pozytywizm prawniczy jest współwinny udziału niemieckiej nauki prawa w nazistowskich zbrodniach. polscy profesorowie prawa, jeżeli współcześni na ten temat się wypowiadają, to zazwyczaj krytykują tę część formuły Radbrucha, jakoby nie ma ona podstaw w historycznych faktach. Któż jednak lepiej znał te fakty niż sam niemiecki prawnik? Ale także my na własne oczy widzimy deprawującą rolę idei współczesnego pozytywizmu prawniczego. Jakoś na przykład nie słychać o środowiskowym sprzeciwie prawników wobec ustawowego bezprawia, którym niewątpliwie jest zbrodnicza ustawa aborcyjna z 1993 roku, pozwalająca na zabójstwo niewinnego dziecka w pewnych trzech okolicznościach. Aby także przezwyciężyć spór na temat Trybunału Konstytucyjnego, nie wystarczy poskromienie awanturującego się resortowego potomstwa. Konieczne są także gruntowne zmiany w kształceniu polskich prawników, myślących wciąż w przeważającej mierze w kategoriach pozytywizmu prawniczego. I o to powinno się także zadbać, jeżeli ma się zakończyć sukcesem proces odbudowywania Polski. Szczęść Boże!